Drogo umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, braterstwo. Jestem wdzięczny najwyższemu Stwórcy za to, że pozwolił mi tu stanąć na tym miejscu. Że pozwolił mi, abym mógł z wami dzisiaj podzielić się radością wypływającą z Ewangelii Jezusa Chrystusa. Przywożę ze sobą gorące, przepełnione pozdrowienia przepełnione miłością od dwóch zborów. Ze zboru w Białymstoku i ze zboru w Ełku. Braterstwo, którzy pozostali tam, bardzo, bardzo serdecznie prosili, aby was pozdrowić. Kiedy przygotowywałem ten wykład, postanowiłem popatrzeć na Jezusa Chrystusa. Na to, skąd Pan Jezus czerpał natchnienie do swoich wypowiedzi. Skąd Pan Jezus czerpał natchnienie do swoich kazań. Wiemy wszyscy, że był pod wpływem Ducha Świętego. Ale przede wszystkim Pan Jezus obserwował. Obserwował ludzi w ich codziennych czynnościach. Obserwował ich zachowania, reakcje, obserwował problemy, kłopoty, radości, obserwował ludzką codzienność. Patrzył na dzieci, patrzył na ludzi starszych, patrzył na bogatych i biednych, na szczerych, na ludzi skrytych, patrzył na hojnych i na skąpych. Patrzył na tych, którzy byli blisko Boga, i na tych, którzy od Boga się oddalili. Widział chorobę, grzech, nędzę, śmierć. Pan Jezus oglądał różne domy. Te, w których była miłość i te, w których była agresja i przemoc. Pan Jezus obserwował ducha społeczności, w jakiej przebywał. Ale przede wszystkim zwracał uwagę na to, co każdy człowiek miał w swoim sercu. I potem Pan Jezus opowiadał, mówił do ludzi o ich życiu, o ich codzienności, mówił o tym, co robią źle, co powinni zmienić, naprawić. Mówił, jak powinna wyglądać droga każdego człowieka. Drodzy braterstwo, zacznijmy obserwować nasze życie, naszą społeczność, nasze zbory. Bo chyba ze mną wszyscy się zgodzicie, że podstawą naszego duchowego funkcjonowania tutaj na ziemi jest życie w społeczności. Przede wszystkim życie w społeczności z Panem Bogiem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. To jest najważniejsza społeczność, którą każdy z nas posiada. Ale jest to również życie w grupie, którą my sami tworzymy. Jest to nasze życie, codzienne życie w zborach. Naszym głównym i podstawowym zadaniem powinno być to, aby pielęgnować, aby troszczyć się o naszą społeczność. Aby cokolwiek w niej zrobimy, by było to na chwałę Panu Bogu. Aby wzmagało nasze duchowe życie. Przede wszystkim musimy chodzić w światłości. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 7 werset. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest światłość, społeczność mamy ze sobą. I krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Kochani braterstwo, jeżeli jest wszystko zgodne z wolą Bożą, to jest bardzo dobrze. Ale musimy uważać. Musimy obserwować, czy czasem coś w naszym zborze, w naszej społeczności nie dzieje się niepokojącego? Czy coś nagle może sprawić, że przestaniemy odczuwać Boże błogosławieństwo. Może nagle zaobserwujemy problemy. Może jakąś niezdrową atmosferę. Może nagle okaże się, że powoli, powoli zaczynamy zasypiać. Że brakuje nam chęci do działania, do pracy. Że nagle możemy zacząć powoli obumierać. Pragnę dzisiaj siebie samego przede wszystkim i was ostrzec przed takim stanem. Bo jest bardzo groźny, gdyż rodzi się niepozornie i w ukryciu, bardzo powoli. Może on nam wszystkim zagrażać, jeżeli nie będziemy zwracać uwagę na życie między sobą, na to, jakie są między nami relacje, jak się między sobą zachowujemy. Gdybyśmy coś takiego zauważyli, musimy nagle zareagować. Co powinniśmy wtedy zrobić? Jeżeli coś takiego zauważymy, nie jest nigdy za późno. Musimy wtedy zadbać o duchowe odrodzenie. I właśnie chciałbym dzisiaj o tym z wami porozmawiać. O grupowym odrodzeniu. Każdy wykład, każde kazanie powinno mieć tytuł. Mój tytuł to "Musicie się na nowo narodzić". Pamiętamy, w jakim kontekście były wypowiedziane te słowa. Kiedy zaczynamy opowiadać historię z Nikodemem, to zaczynamy opowiadać ją od rozdziału trzeciego. Od momentu, kiedy Nikodem przyszedł do Pana Jezusa w nocy, aby zapytać go, jakim jest człowiekiem. Pamiętamy, że Pan Jezus wtedy daje mu piękny wykład o duchowym odrodzeniu, o narodzeniu z wody i z ducha, o całkowitej zmianie stylu swojego życia, postępowania, o zmianie wartości, po to, by trafić do Bożego Królestwa. Czy, drodzy braterstwo, zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tak ważna i głęboka nauka o odrodzeniu, o narodzeniu się ponownie, została przekazana właśnie takiemu człowiekowi ze stronnictwa faryzeuszy, grupy, która była współodpowiedzialna za duchową kondycję narodu izraelskiego w tym okresie. Wierzę, że Pan Jezus miał w tym swój cel. Uważam, że początek historii z Nikodemem zaczyna się wcześniej. Zaczyna się na dziedzińcu świątyni. Kiedy tam Pan Jezus przychodzi, widzi handlarzy. Sprzedawali różne rekwizyty. Przede wszystkim z miejsca, gdzie przebywali, zrobili targowisko zwierząt. Było tam woły, owce, gołębie. Było tam brudno, był tam niemiły zapach. Było to miejsce na dziedzińcu dla pogan, gdzie oni się znajdowali. Miejsce, które mogło być przeznaczone na modlitwę, a było przeznaczone na handel zwierzętami. Ale to jeszcze nie było najgorsze, co wtedy Pan Jezus zobaczył. Cena zwierząt była niejednokrotnie, dwunastokrotnie wyższa od ceny za murami świątyni. Można by było zaoszczędzić i kupić zwierzę na ofiarę gdzie indziej, ale to nie było takie proste. Bo to, co Pan Jezus zobaczył na świątyni, to był jeden wielki proceder wyzysku, układów i lewych interesów. Ponieważ byli tam świątynni weterynarze, którzy dopuszczali zwierzęta do tego, aby złożyć je na ofiarę. I mieli oni swój układ z kupcami. Zwierzęta, które były przynoszone z zewnątrz, kupione za niższe pieniądze, nie były dopuszczane, były uważane za nieczyste. W bardzo wielu przypadkach tak się działo. To było bardzo złe zachowanie. Były tam też stoły wekslarzy i handlarzy. Tam po prostu były kantory wymiany walut. To było miasto kosmopolityczne. W okresie świąt było tam 2 miliony ludzi. Każdy miał swoją walutę. W świątyni można było płacić cyklami świątynnymi. Należało więc zamienić pieniądze, a to kosztowało 50%. To była ogromna machina złodziejskiego procederu. Nie niemiły zapach, nie brud, ale zachowania ludzi wtedy targnęły Chrystusem. Już nie było czasu na to, żeby tłumaczyć. Przyszedł moment, aby ukręcić bicz i zrobić porządek w domu Bożym. Będąc pod wrażeniem tego, co było na dziedzińcu, Pan Jezus rozmawia z Nikodemem. Pan Jezus mówi przez Nikodema do całej społeczności. Bo nie tylko przełożeni w kościele byli martwi duchowo, ale cały naród był słaby i potrzebował odrodzenia. Izrael w swojej długiej historii miał wiele wzlotów i upadków. Była taka piękna historia, kiedy powrócił z niewoli babilońskiej, zapisana jest w 8 rozdziale Księgi Nehemiasza. Wrócił jako osłabiony, nędzny duchowo naród. I nagle ci ludzie zapragnęli, że tak dłużej żyć nie można. Że trzeba coś zrobić ze swoim życiem, że trzeba nagle znowu wrócić do społeczności z Panem Bogiem. Pamiętacie, poprosili wtedy Ezdrasza i Nehemiasza, spotkali się przy wodnej bramie, aby Ezdrasz czytał im księgi zakonu. Niewola bardzo osłabiła ducha. Ale kiedy usłyszeli słowo Pana, wszystko się zmieniło. Przez kilkanaście godzin z zapartym tchem chcieli słuchać tego, co Pan do nich mówi. Reakcje były wspaniałe. Błogosławili Pana wielkiego Boga. Podnosili ręce do góry. Klękali twarzami zwróconymi ku ziemi. Płakali, bo żałowali za swoje postępowanie. Zrozumieli, że społeczność z Panem Bogiem jest najważniejszą rzeczą, która może przydarzyć się człowiekowi. Bez tej społeczności nie ma nadziei dla człowieka. Zapragnęli duchowo się odrodzić. Pan Jezus, gdy przyszedł do Izraela, widział ludzi zmęczonych, znękanych, słabych duchowo. Bo ludzie z natury są słabi i niecierpliwi. Gdy społeczność, gdy grupa ludzi ma coś do zrobienia, gdy podstawią przed sobą jakieś dzieło, to zapał i zaangażowanie takich ludzi jest ogromne. Jest czas na to, aby poświęcić się i tworzyć coś, co wspólnie chcemy zrobić. Niestety człowiek jest niecierpliwy. Jeżeli przez lata, przez wieki okres się przedłuża, ludzie słabną. Jeżeli znajdzie się ktoś między nimi, kto podpowie, że to samo można zrobić łatwiej, tylko może w sposób cielesny, to jest naprawdę źle. Po latach euforii i duchowych uniesień przyszedł czas na co cielesne w Izraelu. To, co było na dziedzińcu, to był taki Izrael, można powiedzieć brzydko, w pigułce. To było taka społeczność, która była w tamtym okresie. Oczywiście nie wszyscy byli tacy. Były grupy, które dążyły do przestrzegania zakonu, dążyły do społeczności z Bogiem. Ale generalnie cielesność wdarła się do tych ludzi. Dlatego Pan Jezus mówi do Nikodema: nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Zostawmy wydarzenia sprzed prawie 2000 lat. Przejdźmy do naszych czasów. Jak dzisiaj odczytujemy słowa Pana Jezusa do Nikodema? Sądzę, że każdy przede wszystkim odbiera je do siebie indywidualnie. Każdy bez względu, czy pochodzi z domu poświęconego, czy przychodzi z zewnątrz, musi przejść przez ten etap. Musi przejść przez duchowe odrodzenie. Musi wyjść z wody jako nowe stworzenie. Musi uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Musi zostać oczyszczony z grzechu przez Jego krew. Musi być narodzonym z ducha. Po to, by wejść do Królestwa Niebios. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Wszyscy wierzymy w jednorodzonego Syna, który za nas umarł, abyśmy mieli żywot wieczny. Ale czy wszyscy wierzymy tak samo mocno? Czy nasza wiara nie była bardziej gorąca, gdy wyszliśmy z wody, gdy siedzieliśmy na pierwszej ławce, chętni oddać życie Chrystusowi? To wiemy tylko my i Pan Bóg. Nie możemy gasnąć w swoim zapale służenia Chrystusowi. Musimy wzajemnie się wspierać. Musimy nawzajem, tak jak tu siedzimy, podnosić sobie ręce do góry. Musimy tworzyć wspólnie takie miejsca, gdzie będziemy ze sobą rozmawiać, gdzie będziemy się nawzajem wspierać. Musimy tworzyć zbory. Pomyślicie, co on mówi. Jak to musimy tworzyć zbory, skoro mamy zbory? Przecież chodzimy w niedzielę na nabożeństwo, mamy badania, są zebrania co tydzień. To jest wszystko prawda. Tylko niech każdy sobie dzisiaj uczciwie odpowie, czy tworzy swój zbór, czy jest częścią swojego zboru, czy zrobił wszystko, co jest w stanie, aby czuć się w nim dobrze, aby w tym zborze było Boże błogosławieństwo, aby wszyscy członkowie w tym zborze czuli się dobrze. Czy my dzisiaj zrobiliśmy wszystko, co jesteśmy tylko w stanie zrobić? Drodzy bracia i siostry, zbór też czasami potrzebuje duchowego odrodzenia. Myślę, że to jest druga uwaga, jaką Pan Jezus ukrył w słowach do Nikodema. Popatrzmy dzisiaj na swoje zbory. Popatrzmy na zbory Pana. Czy może jest coś do zrobienia, aby jeszcze lepiej nam się w nich żyło? Aby ulepszyć, poprawić, udoskonalić nasze życie w społeczności? Jeżeli ktoś z nas coś zauważy, to zróbmy to. Nie czekajmy. My sami tworzymy swoją społeczność. Od nas zależy, jak będziemy się w niej czuli, czy będziemy się duchowo rozwijali, czy będziemy odczuwali w nim Boże błogosławieństwo i Bożą obecność. Nie oglądajmy się dzisiaj na innych, że może to powinien zrobić starszy, może tą sprawą powinien zająć się diakon, ale nie konkretnie ja. Ja nie muszę tego robić, bo i tak jest dobrze. Kochani, braterstwo zawsze może być lepiej. Im wyżej podniesiemy sobie poprzeczkę, tym będzie ta poprzeczka bezpieczniejsza. Bo całe zgromadzenie stanęło wtedy pod wodną bramą. Dzieci, starcy, mężowie, niewiasty. Wszyscy z otwartymi ustami słuchali to, co Ezdrasz do nich mówi. I oni sami zapragnęli, aby słuchać słów Pana. Wszyscy dzisiaj jesteśmy odpowiedzialni za swoje zbory. I wspólnie, powtarzam, wspólnie, możemy w nich wnieść do nich dużo dobrego, ale musimy to robić wspólnie. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że od tego zależy Boże błogosławieństwo w społeczności. Czy, kochani, braterstwo, doznaliście kiedyś takiego przykrego uczucia, że w waszym zborze jest jakiś problem, a wy jesteście bezsilni? U nas zachorowała ciężko jedna siostra. Miała raka mózgu. Ten rak się rozprzestrzeniał po całej głowie. Lekarze byli bezradni, ale najgorsze było to, że bardzo, bardzo cierpiała. I żaden lek nie był w stanie jej pomóc. Były to ogromne cierpienia. A siostra powiedziała, że prosi nas o modlitwę. Większość braci w zborze poczuła, że nie może to być taka wzmianka w modlitwie za chorą siostrą. Że nie może to być tylko wspomnienie o jej chorobie podczas modlitwy. Zebraliśmy się wieczorem na modlitwie po to, żeby Pan Bóg nam pomógł, bo jesteśmy bezsilni, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Półtorej godziny prawie cały zbór prosił Pana Boga o to, aby pomógł tej siostrze. Nie prosiliśmy o nadprzyrodzony cud. Prosiliśmy o pomoc, bo byliśmy bezsilni. Odpowiedź przyszła następnego dnia. Siostra więcej już nie cierpiała, za 2 tygodnie bez bólu odeszła. Ale pozostawiła po sobie dla nas coś bardzo ważnego. Pozostawiła po sobie przekonanie, że jeżeli jesteśmy w społeczności, jeżeli wspólnie o coś się pomodlimy, to możemy i na pewno to dostaniemy. Ta historia bardzo nas do siebie zbliżyła. Poczuliśmy się wtedy silni w naszej grupie. Silni, bo Pan Bóg dał odpowiedź na naszą modlitwę. Zachęcam was dzisiaj do tego. Gdy spotka was, czego nie życzę, podobna sytuacja. Gdy staniecie przed problemem, którego sami nie jesteście w stanie rozwiązać. Kiedy będziecie różne metody próbowali i nie będzie efektu, zbierzcie się wieczorem na modlitwę o coś, z czym nie możecie sobie poradzić. Troska o zbór, troska o społeczność to są też nabożeństwa, które nie są ujęte w grafiku. To nie tylko niedziela, środa czy czwartek. Kochani, braterstwo, jest tak na nabożeństwie, że brakuje czasu po to, żeby się nagadać, powiem brzydko. Lubimy ze sobą rozmawiać, bo jeżeli mamy o czym ze sobą rozmawiać, to znaczy, że żyjemy, że się sobą interesujemy, że jesteśmy sobie bliscy. A jeżeli tylko się pozdrowimy i nie wiemy, o czym porozmawiać, to jest niedobry stan. Było u nas takie nabożeństwo wieczorne, kiedy wyświetlane były przeźrocze z początku istnienia zboru. Stare zdjęcia, cyfrowo przerobione, są dzisiaj takie możliwości. Młodzi, starsi, było tam tyle śmiechu i zabawy, było tam tyle łez wzruszenia, że naprawdę do dzisiaj pamiętam tą społeczność. Bardzo nas ze sobą zbliżyła. Pokazała, że nie należy tylko żyć ze sobą od niedzieli do niedzieli. Że można żyć ze sobą w grupie, można inspirować spotkania, a jest ich cała masa i możliwości też jest wiele. Drodzy braterstwo, troska o zbór, troska o odrodzenie danej społeczności, to też również troska o usługę duchową. Musi tutaj być równowaga między tym, co twarde, zasadnicze, co poważne, od tego, co jest w nauce Chrystusa piękne i wspaniałe. Kochani, braterstwo, ewangelizację robimy tylko dla ludzi z zewnątrz. Drodzy braterstwo, my też wzajemnie musimy się ewangelizować. My musimy rozmawiać o spotkaniu Chrystusa z człowiekiem dzisiaj. Dzisiaj, chociaż Ewangelia jest ponadczasowa, dzisiaj to może wyglądać inaczej, ale schemat jest ten sam. Człowiek słyszy jedno zdanie i Pan Bóg go powołuje. Potem jest już tylko praca. Musimy się nawzajem ewangelizować. Musimy wydobywać coraz więcej wartości z piękna Ewangelii. I ja osobiście nie zgadzam się z myślą, jaką coraz częściej się słyszy, że jest nas coraz mniej, bo czas się kończy i musi tak być. Pan Jezus cały czas powołuje. Jesteśmy zgodni. Ale skoro w to wierzymy, skoro tak uważamy, to musimy zrobić wszystko w naszej społeczności, aby w nas przybywało. O tym, jaki jest duch danej społeczności, często świadczą zebrania świadectw. Ja parę lat temu pamiętam takie nabożeństwa świadectw, kiedy podczas godziny odśpiewano 5 pieśni i zeznały się 3 starsze siostry. Byłem smutny. Nie było ani jednej młodej osoby, która by w zborze chciała coś powiedzieć. A wiem, że jak przychodzi kurs, to całą noc potrafią się wynurzać przed sobą. Zapytałem, dlaczego tak jest, że nikt nie chce mówić na zeznaniu świadectw. Usłyszałem, że często komentuje się to, o czym mówimy i często wykorzystujemy to nawzajem. Pozostawiam to dzisiaj bez komentarza. Drodzy braterstwo, cała społeczność też musi zadbać o to, aby się odradzać. A poznacie to po tym, że gdy na zeznaniu świadectw w waszym zborze, gdy ono będzie trwało, to może nawet trwać 2 godziny. A po 2 godzinach jeszcze będą ręce w górze, chętne o tym porozmawiać, podzielić się tym, co czują, powiedzieć o tym, co jest smutne, co jest wesołe. Że nie będzie kiedy zaśpiewać pieśni na zeznaniu świadectw. Wtedy poznacie, że zbór żyje. Kochani braterstwo, nie bójmy się wprowadzać do naszego życia zmian, które pomogą nam lepiej w dzisiejszych czasach kroczyć za Chrystusem. Bardzo boimy się zmian. Zabiła mnie dzisiaj ta cisza po występie chóru. Co by się stało, gdybyśmy zaczęli bić brawa? Czy to jest coś niedobrego? Tak, żeśmy się nauczyli. Drodzy braterstwo, idziemy na występ do filharmonii. Wszyscy bijemy brawa. Kochani braterstwo, tutaj oddana była cześć Bogu, a myśmy milczeli. Pomyślmy o tym na następny raz i nie bójmy się zmian. Często udajemy, tak jak udawał Nikodem, że nie wiemy, o czym Pan Jezus mówi. Co to znaczy na nowo się narodzić? Nie mówmy, że jest tak bardzo wspaniale, że już wszystko, już więcej nie da się nic zrobić. Chrystusa Ewangelia jest tak bogata, że cały czas można wprowadzać nowe elementy do swojego duchowego życia. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, co się narodziło z ducha, duchem jest. Bardzo proste, przejrzyste stwierdzenie. Albo postępujemy według ciała, albo postępujemy według ducha. Zastanówmy się jednak, co to znaczy. Wiele słów Słyszymy o tym, że cielesność wdziera się do naszego życia. I to jest prawda. Doświadczają tego ludzie młodzi, pragnący służyć Chrystusowi. Im bardziej chcemy żyć wygodnie, tym bardziej stajemy się leniwi. To jest prosta zasada. Człowiek do dobrego bardzo szybko się przyzwyczaja. Gorzej, gdy jest w życiu odwrotnie. Musimy nauczyć się rozdzielić, co jest taką cielesnością w naszym życiu, która osłabia naszego ducha, która wprowadza ferment do naszego życia, od tego, co do życia jest nam potrzebne. Bo cóż z takiego ojca w rodzinie, który nie zadba o pracę, nie zadba o ubranie, o wychowanie i wykształcenie dzieci, bo to jest wszystko cielesne. Kochani braterstwo, wspomniałem o rodzinie. Rodzina jest taką naszą najmniejszą społecznością. Z rodziną często jest tak, jak z kimś, kto dopiero się poświęcił i nie pracował w tym poświęceniu, nie uduchawiał swojego życia. I to jego życie tak gasło, gasło. Często może być tak w naszych rodzinach. Popatrzmy, kochani braterstwo, na społeczność rodziny. Popatrzmy na swoje związki małżeńskie. Oczywiście niech każdy popatrzy na swój związek. Czy jest dzisiaj miłość w rodzinie? Czy jest wzajemne zaufanie? Czy jest tolerancja? Czy jest wszystko to, co sprawia, że rodzina jest Boża? Bo zgoda w rodzinie jest podstawą do duchowego rozwoju. Poszanowanie rodziców przez dzieci i wzajemne zrozumienie, mimo różnicy wieku, to wszystko wpływa na to, jak wyglądają nasze domy. Czy wymienione cechy są obecne w naszych rodzinach? Czy były tylko na początku, gdzie było zauroczenie, fascynacja, gdzie byliśmy wszyscy piękni, młodzi, zgrabni, a teraz po 20-30 latach, czy w naszych rodzinach jest taki sam duch? Duch zgody, duch miłości, duch Ewangelii. Gdyby stało się tak, że coś zauważymy, coś, że nie gra w naszej rodzinie, powinniśmy od razu reagować. Wtedy musimy zadbać o duchowe odnowienie, odrodzenie naszej rodziny. Na to też nigdy nie jest za późno, ale musimy to zrobić od razu. Oddalanie problemu nie służy niczemu dobremu. Dwie osoby to już jest społeczność. A żyjąc w społeczności, jesteśmy od siebie zależni. Jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni. To jest bardzo jasna i prosta biblijna zasada. Dzisiaj żyjemy według takiej pięknej, uporządkowanej hierarchii. Dzisiaj żyjemy według zależności. Po pierwsze, człowiek poznaje Pana Boga. Zaczyna wierzyć w Jezusa Chrystusa. Poświęca mu się i już się wtedy tworzy społeczność człowieka z Panem Bogiem. Mamy pierwszą zależność, mamy pierwszy kontakt, jeden Pan Bóg bez człowieka, bez ciebie, siostro, beze mnie, będzie żył na wieki. My bez Boga nie możemy żyć ani minuty. Pierwsza zależność, człowiek, Pan Bóg. Przy Bożym błogosławieństwie zakładamy rodzinę. Przychodzą na świat nasze dzieci. Wlewamy w nie całą swoją miłość, całą troskę rodzicielską. Jesteśmy od siebie zależni w rodzinie. Jesteśmy sobie potrzebni i mamy tutaj kolejną zależność. Męża od żony, dzieci od rodziców i wzajemnie. Trzecia zależność. Rodzina należy do zboru. Jedni bez drugich nie mogą funkcjonować. Zbór jest odpowiedzialny za swoich wszystkich członków. Jest odpowiedzialny za wszystkie swoje rodziny, które do niego należą. Rolą przełożonych w zborze, rolą wszystkich członków jest obserwowanie, czy ta rodzina, czy w tej rodzinie jest wszystko dobrze, czy może dzieje się coś niepotrzebnego. Zbór powinien pomagać, a zbór tworzymy my sami. Nie możemy zamykać oczu, aby nie widzieć problemu, gdy coś jest niedobrego. Są to bardzo delikatne sprawy, ale rodzina należy do zboru. Zbory tworzą cały nasz ruch. Ruch badaczy Pisma Świętego. Ruch wolnych badaczy Pisma Świętego. I znowu pojawia się zależność. Jedno bez drugiego nie może prawidłowo funkcjonować. Cała społeczność powinna być wyczulona na to, czy jakiś zbór dzisiaj nie potrzebuje pomocy. Bo być może zmaga się z jakimś problemem, którego sam nie jest w stanie załatwić. Cała społeczność powinna być wyczulona i obserwować, czy nie należy komuś pomóc. Czy nie należy pomóc jakiemuś zborowi. Aby on prawidłowo funkcjonował. Aby mógł skupiać wokół siebie rodzinę, a rodzina, żeby skupiała członków. Gdy wszyscy tworzymy jedną wielką rodzinę, jesteśmy od siebie zależni. Pomyślmy to o tym i popatrzmy, czy na którymś z tych szczebli nie należy komuś pomóc. Podejdźmy do problemu z modlitwą. Jeżeli to są pieniądze, to pieniądze się znajdą. Jeżeli to będzie choroba, Pan Bóg pobłogosławi i pomoże, jeżeli będziemy w to wierzyć. Ale, kochani braterstwo, w społeczności jesteśmy silni. Powinniśmy patrzeć, jak jedni drugim możemy pomagać. Jeżeli zaniedbamy dzisiaj chociaż jeden z tych elementów, możemy nie wyjść wyżej. Może się okazać, że będziemy powoli zasypiać. Możemy stanąć w miejscu i nagle się okaże, że nie rozwijamy się, że gdzieś to Boże błogosławieństwo odeszło dalej. A odpowiedź może być bardzo prosta. Nie patrzyliśmy na innych, tylko patrzyliśmy na siebie. A najgorzej jest stanąć w miejscu i nic nie robić. I tu przy tej okazji chciałbym powiedzieć parę słów do młodych ludzi. Zauważyłem, że sporo was rezygnuje z pracy w swoim zborze. Sporo rezygnuje z usługi duchowej. Często wymawiacie się, bracia, młodym wiekiem, małym doświadczeniem, rodziną, dziećmi, brakiem czasu, pracą, masą różnych problemów i powodów. Kochani młodzi bracia, mówi się, że młodość ma swoje prawa. I to prawda, tak jest. Ale młodość ma jedną bardzo dużą zaletę. Wnosi nowego ducha do społeczności. A to nam wszystkim jest bardzo potrzebne. Byśmy każdego dnia czuli się na nowo narodzeni. By każdy następny dzień w naszym życiu, w naszym zborze, między nami był lepszy od tego poprzedniego. By każdy następny dzień przybliżał nas do Królestwa Bożego. Drodzy młodzi bracia, jeżeli przemyślicie, to nie mówcie nie, jeżeli będą braterstwo chcieli was słuchać. I na zakończenie, kochana młodzieży, drodzy bracia i siostry, Popatrzmy wokół siebie. Zaobserwujmy to, jak wygląda życie w naszym zborze. I starajmy się zadbać o to, aby było jeszcze bardziej gorące, aby nasza społeczność była zażyła, abyśmy wszyscy wspólnie mogli się w niej dobrze czuć. Popatrzmy na każdy szczebel. Przede wszystkim niech każdy dzisiaj, może wieczorem, popatrzy na tą społeczność z Panem Bogiem, człowiek Pan Bóg przez Jezusa Chrystusa. Popatrzmy na swoje rodziny. Co lepszego, co nowszego, co zrobić, aby ta miłość była gorąca tak jak na początku. Popatrzmy na zbór. Czy jest ktoś, komu należy pomóc? Czy jest jakiś element, który by wzbogacił nasze duchowe życie? My żyjemy duchowo, ale czy jest coś, co jeszcze może wzbogacić? Czy może jakieś dodatkowe spotkanie? Jakaś wspólna praca, którą można wykonać, która nas do siebie zbliży? I wszyscy popatrzmy, czy komuś nie należy pomóc. Życzę wam, drodzy braterstwo, abyśmy wspólnie zadbali o nasz duchowy rozwój. Na poprawę nigdy nie jest za późno. Jeżeli ktoś z was uzna, że należy coś zmienić, że należy się duchowo odrodzić, że ja muszę się duchowo narodzić, to po prostu nie czekajmy, tylko zadbajmy o to i zróbmy to. Życzę wam, kochani braterstwo, coraz większego duchowego wzrostu. Amen.